Rozpoczynamy serwis informacyjny. W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja pod tytułem Bezpieczeństwo gospodarcze Polski. W wydarzeniu wzięli udział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, wicepremierzy Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk oraz unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Politycy mówili m.in. o bezpieczeństwie żywnościowym. Jarosław Kaczyński podkreślał, że właściwą produkcję żywności mogą zapewnić rodzinne gospodarstwa rolne. Polityk zaznaczył, że jednym z wyzwań jest podtrzymanie polskiej wsi w jej tradycyjnym kształcie.
To znaczy wsi opartej o rodzinne gospodarstwa rolne. Mamy do czynienia z ekspansją wielkiej własności rolnej. No dziś, ze względu na przepisy Unii Europejskiej i na to, że mijają pewne terminy, musi ona być już koniecznie polska. A ta wielka własność rolna, co prawda, może zwiększać produkcję, może czynić ją tańszą, a jednocześnie prowadzi także do pewnych elementów degradacji. I tu najważniejsza jest oczywiście nie degradacja żywności, chociaż ona też jest bardzo ważna, ale degradacja człowieka.
Podczas konferencji głos zabrał także m.in. wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Polityk zapewnił, że nasz kraj jest bezpieczny żywnościowo, ale jak mówił, nie możemy zapominać o państwach m.in. Afryki Północnej, którym grozi głód.
Polska ma bardzo dużą produkcję żywności, ale ważne jest, żebyśmy też myśleli, nie zamykali oczu na niebezpieczeństwo niedożywienia czy głodu w krajach Afryki Północnej czy w krajach Bliskiego Wschodu z powodu wojny w Ukrainie i niemożliwości dostaw. Zapewnimy to bezpieczeństwo żywnościowe świata, abyśmy nie mieli niekontrolowanego napływu migracji.
Konferencję zorganizowały Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej oraz Izba Gospodarczo-Handlowa Rynku Spożywczego. W sobotę w Warszawie rozpoczęły się dwudniowe obchody 40-lecia Solidarności Walczącej. Wziął w nich udział premier Mateusz Morawiecki i byli działacze tej organizacji. Uroczystości zorganizowano w dawnym areszcie śledczym na Rakowieckiej. To tam byli więzieni m.in. pułkownik Witold Pilecki i lider Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki. Podczas obchodów Mateusz Morawiecki mówił, że Solidarność Walcząca powstała na kanwie ruchu społecznego, jakim była Solidarność. Premier podkreślił, że obie organizacje walczyły o pełną niepodległość Polski.
W tej sztafecie wolności, na drodze ku jej odzyskaniu, pojawiła się Solidarność. Wielki, wspaniały ruch, jeden z największych, jeśli nie największy ruch społeczny w historii świata, który dał nadzieję Polsce, ale dał nadzieję także narodom Europy Wschodniej. I tak ta sztafeta wolności zrodziła Solidarność Walczącą w czerwcu 1982 roku. Solidarność Walczącą, czyli solidarność ludzi, którzy chcieli walczyć o niepodległą Rzeczpospolitą, którzy nie godzili się na wydłużenie łańcucha oferowane przez komunistów. Nie godzili się na zamianę kajdan żelaznych na aksamitne, tylko chcieli wolnej Polski od samego początku.
Solidarność Walcząca była podziemną, radykalną organizacją niepodległościową. Idea jej utworzenia zrodziła się po wprowadzeniu stanu wojennego. Organizacja nawiązywała do tradycji AK i Polskiego Państwa Podziemnego z czasów okupacji niemieckiej i sowieckiej. Solidarna Polska rozpoczęła zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy wzmacniającej ochronę uczuć religijnych. Przewiduje on, że osoby m.in. niszczące kościoły i profanujące msze święte będą ścigane niezależnie od indywidualnych uczuć świadków. Projekt ma też chronić przed odpowiedzialnością karną osoby publiczne wyznające swoją wiarę. Chodzi m.in. o modlitwę przed klinikami aborcyjnymi. Solidarna Polska złożyła też wniosek do marszałka Sejmu o rejestrację Komitetu w Obronie Chrześcijan. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślił, że ustawa chroni prawo do wyznawania swoich poglądów, swobody sumienia.
Zrywa ona z zasadą, że musimy znaleźć tak heroicznych chrześcijan, którzy będą chcieli zeznawać przeciwko barbarzyńcom, wandalom niszczącym kościoły, naruszającym nabożeństwa. Niestety to prawo, które jest dzisiaj, pochodzi z lat 40., jest to prawo stalinowskie. Tak specjalnie je komuniści stworzyli po to, żeby nie chronić wolności religijnej, ale prowokować, umożliwiać ataki na osoby wierzące. Dlatego zrywamy z prawem stalinowskim i to będzie niezależne od indywidualnych uczuć osób wierzących, to czy tego typu przypadki haniebne będą mogły być skutecznie ścigane.
Polityk odniósł się też do wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu, który uniewinnił mężczyznę symulującego podcinanie gardła księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Wiceminister podkreślił, że jest to decyzja haniebna i skandaliczna. Właściciele domów i zarządcy budynków mają czas do końca miesiąca na złożenie deklaracji o źródle ogrzewania domu. Obowiązek dotyczy też nieruchomości niezamieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Więcej Piotr Zembrzuski.
Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła dotyczy właścicieli budynków i zarządców obiektów. Należy podać źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca ubiegłego roku. Jeśli na przykład dom ma nowy piec czy pompę ciepła, to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Informacje należy przekazać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dokumenty możemy złożyć w gminie lub online za pośrednictwem strony Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z dotychczas przekazanych danych wynika, że dominują kotły na paliwa stałe. Jeśli deklaracja nie zostanie wypełniona w terminie, to właścicielowi budynku grozi kara grzywny do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł. Zebrane dane mają stanowić podstawę m.in. do realizacji niskoemisyjnej polityki.
Policjanci oraz inspektorzy transportu drogowego rozpoczynają kontrolę autokarów, którymi dzieci i młodzież będą jechać na letni wypoczynek. W ramach akcji Bezpieczny Autokar kontrole będą prowadzone przed wyjazdem na drogach i w specjalnych punktach kontrolnych. Mogą je zlecić rodzice, dyrektorzy szkół oraz opiekunowie wycieczek na kilka dni przed planowaną podróżą. Inspektorzy będą oceniać stan techniczny pojazdów oraz uprawnienia, czas pracy i trzeźwość kierowców. W tym celu uruchomione zostaną mobilne jednostki kontroli, wskazał główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur.
Za pomocą tej stacji można ze 100% pewnością sprawdzić, czy autokar jest sprawny. Jesteśmy jedyną służbą w Polsce, która takowe stacje posiada. Na chwilę obecną jest to 6 stacji. Możemy bardzo dokładnie sprawdzić stan układu hamulcowego, kierowniczego, czy nie ma luzów, stan opon, patrzymy, czy nie ma wycieków płynów eksploatacyjnych, bo niestety w ubiegłym roku, w czasie wakacji, takie usterki zdarzały się.
Akcja Bezpieczny Autokar potrwa przez całe wakacje. W ubiegłym roku podczas letniego wypoczynku inspektorzy skontrolowali niemal 1800 autokarów przewożących dzieci. Kontrole odbywają się też w czasie ferii zimowych. Powoli dobiega końca 10. Światowe Spotkanie Rodzin. Wydarzenie odbywa się w Rzymie i kościołach lokalnych na całym świecie. W sobotę tematem przewodnim była Droga Świętości. W Rzymie przybywają delegacje z całego świata, w tym z Polski. W sobotnie późne popołudnie uczestnicy spotkania brali udział we mszy świętej z udziałem Ojca Świętego Franciszka. W homilii papież zachęcał rodziców, aby starali się przekazać swoim dzieciom umiłowanie życia.
Drodzy rodzice, Słowo Boże wskazuje nam drogę. Nie chroncie swoich dzieci przed wszelkimi najmniejszymi trudnościami i cierpieniami, ale starajcie się przekazać im umiłowanie życia, rozpalić w nich pragnienie odnalezienia swojego powołania i podjęcia wielkiej misji, którą zaplanował dla nich Bóg. Drodzy rodzice, jeśli pomożecie waszym dzieciom odkryć i przyjąć ich powołanie, zobaczycie, że będą one zafascynowane tą misją
i będą miały siły, aby stawić czoła i przezwyciężyć trudności życia.
Tegoroczne 10. Światowe Spotkanie Rodzin zostało zorganizowane pod hasłem Miłość Rodzinna, Powołanie i Droga Świętości. Wydarzenie rozpoczęło się w środę i potrwa do niedzieli. Zakończy je modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem. Po niej papież skieruje przesłanie do rodzin z całego świata, które brały udział w spotkaniu rodzin. Prawnik i psycholog Magdalena Korzekwa-Kaliszuk podkreśla, że zniesienie konstytucyjnego prawa do tzw. aborcji w Stanach Zjednoczonych daje światu wielką nadzieję na to, że groźna tendencja rozszerzania procederu zabijania dzieci poczętych będzie zatrzymana. Sąd Najwyższy USA orzekł, że amerykańska konstytucja nie przyznaje tzw. prawa do aborcji, a regulacja tej kwestii leży w gestii władz stanowych lub kongresu, jeśli ten przyjmie ogólnonarodowe prawo w tej sprawie. Sąd odwrócił tym samym stan prawny obowiązujący od 1973 roku i precedensowego wyroku, który ustanowił prawo do tzw. aborcji. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk mówi, że to wielki sukces tych, którzy od lat walczyli o ochronę nienarodzonych. Jak dodaje, orzeczenie współgra też z tym, jakie zapadło u nas.
Ten wyrok świetnie współgra także z wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Nie jesteśmy jedynym krajem, który we współczesnym świecie zmienia prawo, które dotyczy życia dzieci przed urodzeniem, na takie, które dzieci bardziej chroni. Wielki kraj, jakim są Stany Zjednoczone, stanął po stronie życia. Nie byłoby tego wyroku, gdyby nie sędziowskie nominacje Donalda Trumpa, który mianował takich sędziów, którzy mieli odwagę wydać wyrok chroniący życie. Przez prawie 50 lat obowiązywania wyroku Roe vs. Wade podejmowano wiele prób w Sądzie Najwyższym zmiany tego okrutnego, zbrodniczego prawa. Wielokrotnie to się nie udawało.
Oburzenia decyzją amerykańskiego Sądu Najwyższego nie kryje prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden wezwał kongres do przyjęcia ustawy przywracającej federalne prawo do tzw. aborcji, zaś demonstrantów do pokojowych protestów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.